Co się stało?
Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ciele ludzkim, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Tymi słowami rozpoczyna się starożytna homilia na Wielką i Świętą Sobotę. My straciliśmy już doświadczenie Wielkiej Soboty. Niestety, ale jest to dzień, o którym nie bardzo umiemy coś powiedzieć, nie bardzo umiemy go przeżywać i chyba nie bardzo wiemy, o co w ogóle w nim chodzi. To jest taki dzień, który jakoś tak pojawił się między Wielką Sobotą, Wielkim Piątkiem, a Niedzielą Zmartwychwstania. Wracamy do domu po liturgii Męki Pańskiej, a następnego dnia jakby już nic się wielkiego nie działo. Następnego dnia zaczynamy wszystkie nasze sprawy, wszystkie obowiązki. Już jakbyśmy świętowali Wielkanoc, skupiamy się na koszyczku wielkanocnym. Przygotowujemy wisanki, pieczemy, sprzątamy i czekamy na Wigilię Paschalną. Ale bez przeżycia Wielkiej Soboty nie da się przeżyć Wigilii Paschalnej. I Wielka Sobota jest najtrudniejszym dniem do przeżywania, dlatego że w tym dniu nic się nie dzieje. W wymiarze wydarzeń nic się nie dzieje. Jezus leży w grobie. Uczniowie gdzieś się rozpieszli. Kobiety zaczynają świętować szabat. I nie ma żadnej akcji, nie ma żadnego ruchu. Nie wiadomo, co wspominać. W kościele też się nic nie dzieje. Też nie ma jakichś szczególnych nabożeństw. Owszem, mamy to pobłogosławienie pokarmów, koszyczka wielkanocnego. Choć to nie jest przeżywanie jeszcze Wielkiej Soboty. Tradycja mówi, zresztą Pismo Święte mówi, zanim tradycja, że to jest dzień, w którym wspominamy wstąpienie Chrystusa do otchłani. Chrystus wstępuje do otchłania, aby wydobyć stamtąd Adama, a wraz z Adamem całą ludzkość. Zwykło się mówić, że jest to dzień odpoczynku, że to jest dzień szabatu, sobota. Ale dla Chrystusa to nie jest odpoczynek. Dla Chrystusa to jest dopełnienie tego, co się stało na krzyżu. Wydobycie Adama, a wraz z Adamem wszystkich, także i nas z otchłani. Choć na zewnątrz wydaje się, że nic się nie dzieje. I trzeba, żeby ten dzień przeżyć, trzeba pójść za Chrystusem. Trzeba zdecydować się na to, aby ten dzień przeżyć w taki sam sposób. Przeżyć go w ciszy. Przeżyć go bez działania. Po co? Po to, żeby doświadczyć tego, co doświadczył Adam. Doświadczyć tego, że Chrystus wstępuje do naszej otchłani. Każdy z nas doskonale wie, co jest jego otchłanią. Wie, jaki jest jego grzech, jaka jest jego wada główna. Wie, z czym sobie nie radzi. Każdy z nas zna swoje nałogi. Ale tą otchłanią nie musi być tylko grzech. To może być jakaś niezdrowa relacja. To może być kryzys małżeński. To może być fakt, że z małżonkiem już nie kilka tygodni czy kilka miesięcy tak naprawdę nie rozmawiałaś albo nie rozmawiałeś. To może być problem z dzieckiem, problem z chorobą. Znacie swoją otchłań. I Chrystus chce wstąpić do tej otchłani i cię z niej wydobyć. Rozerwać te bramy, rozerwać te kajdany, które cię zniewalają. Ale żeby mógł to zrobić, trzeba przeżyć ten dzień w ciszy i poście. Tylko pytanie, dlaczego ten post jest taki ważny? Co w nim jest takiego szczególnego? Tak naprawdę post sam z siebie nie ma żadnej wartości. To nie chodzi tylko o to, żeby z czegoś zrezygnować i czegoś nie zjeść. To jest dieta. To jeszcze nie jest post. Jak mówi Grzegorz Wielki, post trzeba uświęcić. A tym, co uświęca post, jest Wigilia Paschalna. Przeżywamy post po to, aby przeżyć Wigilię Paschalną. I po nic innego. Do niczego innego post nie służy. Tylko do tego, żeby nas przygotował do przeżycia Wigilii Paschalnej. Mam świadomość, że mówiąc teraz o poście, w wielu głowach zrodziło się pytanie, ale przecież pościmy w Wielki Piątek, a nie w Wielką Sobotę. Czy ksiądz się przypadkiem nie pomylił? Już z całym przekonaniem mówię nie, nie pomyliłem się. I gorąco zachęcam do tego, żeby w tym roku zdecydować się, nie tylko w tym roku, na 2 dni postu. Wiem, że trudno jest chociaż w jeden Wielki Piątek. Ale mnisi wschodni mówią, że sensowny post zaczyna się po 40 dniach. Krócej niż 40 dni nie ma sensu pościć. Może nie trzeba tak radykalnie. Wystarczą 2 dni. Ale zdecydować się na to, żeby przedłużyć ten post jeszcze na Wielką Sobotę. Ale nie chodzi tu tylko o jedzenie. To jest pierwszy wymiar. Ale zdecydować się na to, żeby ten jeden dzień w roku przeżyć bez telewizora. Bez komputera. Bez telefonu. I to jeszcze jest mało. Przeżyć ten dzień bez działania. To jest bardzo trudny post. Bardzo wymagający. I pewnie również w wielu głowach rodzi się pytanie, po co? Przecież tego dnia akurat jest tyle do zrobienia. To jest ten dzień, kiedy trzeba wszystko. Na głowach pani domu stoi całe przygotowanie Wielkanocy. To jest ten koszyczek, który trzeba przygotować. Sprzątanie. Pewnie wielu z was jeszcze pójdzie do pracy tego dnia. Więc będzie jeszcze mniej czasu. Braknie nawet czasu na to, żeby pójść na Wigilię Paschalną. A co dopiero jeszcze pościć tego dnia. Ale zachęcam do tego. Zaufajcie, że przeżycie tego dnia z postem da nieprawdopodobne doświadczenie Wigilii Paschalnej. Tylko tak jak mówię, post trzeba uświęcić. Pięknie to tłumaczy Łukasz w swojej Ewangelii. On mówi, że kiedy jest spór, dlaczego uczniowie Jezusa nie poszczą, to Jezus odpowiada, oni nie poszczą, bo jakże mają pościć, skoro oblubieniec jest wśród nich? Ale kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy i oni będą pościć. Post jest wtedy, kiedy czekamy na oblubieńca. Jeżeli nie pościsz tego dnia, to znaczy, że już na nic nie czekasz. Że już jesteś zadowolony ze swojej relacji z Bogiem. Że już nic z niej nie trzeba poprawiać. Że jesteś zadowolony ze swojej wiary i wystarcza ci taka, jaka jest. Jeżeli nie chcesz pościć tego dnia, to znaczy, że już wszystko z Bogiem jest w porządku. Tylko pytanie, czy faktycznie tak jest. Bo jeżeli zdecydujesz się na post tego dnia, to dopiero wtedy zobaczysz swój grzech. Dopiero wtedy zobaczysz swoją słabość. Zobaczysz swoje oddalenie od Boga. To dopiero wtedy tak naprawdę doświadczysz tego, że za Bogiem tęsknisz. Że jesteś głęboko w swojej otchłani i sam z siebie nie potrafisz się wydobyć. Że potrzebujesz kogoś, kto przyjdzie do tej otchłani i cię wyprowadzi z niej. Kto rozerwie te kajdany, które cię oplotły. Po to jest post. Post to jest czekanie na oblubieńca. Jestem głęboko w otchłani mojego grzechu i czekam na tego, który mnie kocha, który mnie z tej otchłani wydobędzie. Ale jest jeszcze drugi wymiar postu. Jak mówi Pismo, post może być albo dla siebie, albo dla Pana. Post dla siebie polega na tym, że koncentruję się na sobie. Mówię sobie, jak jestem radykalny. Potrafię pościć 2 dni. Tak naprawdę już jestem świetnym chrześcijaninem, bo inni tego nie potrafią. To inni są grzesznikami, nie ja. Przecież poszczę tego dnia, przyjdę do kościoła. Co tu jeszcze poprawiać? To jest post dla siebie. A post dla Pana mówi mi, ja sam z siebie nic nie potrafię. Siedzę w tej otchłani i potrzebuję tego, który mnie z niej wydobędzie. To dopiero wtedy dociera do ciebie nędza, dociera do ciebie twoja słabość, dociera to, że czekasz na miłość. A Izajasz powie, że post dla siebie polega tak naprawdę na znajdowaniu sobie rozmaitych czynności, zajęć. I my właśnie znajdujemy te czynności rozmaite. Ponieważ wtedy, kiedy pościmy, mamy więcej czasu. Mniej czasu jest na przygotowanie posiłków. Śniadanie i kolacja to jest błyskawicznie, nie trzeba myć. Obiad też szybko się robi. Mamy znacznie więcej czasu wtedy, kiedy pościmy. I co? I szukamy sobie zajęć. Tak jak już mówiłem, w tą Wielką Sobotę szukamy tysiące rozmaitych zajęć. Nawet ich nie szukamy, one same przychodzą. A w Księdze Kapłańskiej w 16 rozdziale są bardzo mocne słowa. Każdego siódmego dnia będziecie pościć. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. A każdy, kto wtedy będzie wykonywał pracę, winien jest śmierci. Każdy, kto w dniu postu będzie wykonywał pracę, winien jest śmierci. I oczywiście trzeba to zrozumieć na poziomie duchowym. Jeżeli pościsz i znajdujesz w sobie rozmaite zajęcia, to wtedy ten post nie służy twojemu rozwojowi, ale cię zabija. To wtedy frustrujesz się, że jesteś głodny. Frustrujesz się i w relacji z drugim to jest bardzo widoczne. Jestem głodny, jestem zdenerwowany, nic mi nie wychodzi, nie mogę jeszcze zjeść, a wtedy najlepiej smakuje, kiedy jest post. Panie gotują, pieką, nic nie można spróbować, a przecież jak gotować bez spróbowania? Zabija taki post. To jest bardzo powiązane z szabatem. Szabat, czyli szósty dzień. Szabat był dniem, w którym Pan Bóg odpoczywał. I nakazał wszystkim odpoczywać. Dlaczego? Dlaczego wtedy mamy odpoczywać? Dlaczego wtedy mamy nie pracować? Bo tak naprawdę nie chodzi tylko o odpoczywanie. To nie jest Wielka Sobota, to nie jest dzień, w którym mamy odpocząć po tym, że się zmęczyliśmy, bo zarówno msza Wieczerzy Pańskiej, jak i liturgia Męki Pańskiej trwała pewnie ponad 2 godziny, bo jestem totalnie zmęczony. Dlaczego? To nie chodzi o to. Mamy nie działać po to, żeby zobaczyć, że to Pan Bóg działa. W szabat nie działamy, żeby odkryć tego, który działa. Po to w Wielką Sobotę mamy nie działać. Po to mamy zawiesić te różne nasze czynności. Po to mamy nie szukać rozmaitych zajęć, żeby przyjść wieczorem na celebrację Wigilii Paschalnej i doświadczyć tego, że Bóg działa. I działa w sposób potężny. I działa w sposób nieprawdopodobny, skuteczny i realny. I że to się stanie w moim życiu. Jeżeli będziesz pościł, jeżeli powstrzymasz się od działań, to wtedy Bóg zadziała w tobie. I ty to zobaczysz. Skoro będziemy mieć więcej czasu, bo będziemy mniej czasu marnować na jedzenie, to warto ten czas wykorzystać właśnie po to, żeby się otworzyć na Pana. Warto przyjść wtedy do kościoła. Jest adoracja przy grobie Pańskim. Warto tego dnia wziąć Pismo Święte w swoje ręce, bo może dawno już go nie było w nich. Może już gruba warstwa kurzu leży na grzbiecie. I przeżyć ten czas. Ten czas, który zyskacie dzięki postowi, dzięki niedziałaniu, spędzić razem z Panem. Po to, żeby Wigilia Paschalna była momentem, w którym objawi się to działanie. I na koniec trzeba zapytać, co takiego się ma wydarzyć w tą Wigilię Paschalną. Po co mi ma ten dzień kosztować tak dużo? Odpowiada na to święty Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. W momencie chrztu każdy z nas umarł. I to była jedyna prawdziwa śmierć w naszym życiu. I to nie jest metafora. Odwołuję się tu do pierwszego kazania, w którym prosiłem nie traktować tych słów jako metafor, jako takiej nowomowy kościelnej. Nie. Kiedy święty Paweł mówi, że umarliśmy z Chrystusem, to myśli dokładnie to. I że razem z Nim zmartwychwstaliśmy, to dokładnie myśli o zmartwychwstaniu. Śmierć fizyczna nie jest śmiercią ostateczną. Śmierć fizyczna, która przyjdzie na nas, nie jest wydarzeniem radykalnym. Nie jest wydarzeniem, którego mamy się obawiać. Jezus zawsze mówi o śmierci fizycznej. To tylko sen. Kto się boi zasnąć? Pewnie większość z nas czeka na ten moment, w którym możemy zasnąć. Śmierć jest takim momentem. Ale naszą jedyną prawdziwą śmiercią, radykalną i ostateczną, był chrzest. To była śmierć starego człowieka. Śmierć tego, który jest grzeszny. Po co? Po to, aby zmartwychwstać z Chrystusem i żyć zjednoczonym z Nim aż na wieki. I kiedy święty Paweł o tym pisze, to może to powiedzieć dlatego, że przeżył to w swoim życiu. Bardzo konkretnie. Przypomnijmy sobie scenę spod Damaszku, w której objawia mu się Chrystus. Po tej krótkiej rozmowie z Jezusem Szaweł przestaje widzieć. Nic nie słyszy. Nic nie mówi. Przez 3 dni nie widzi. Przez 3 dni nie mówi. Przez 3 dni nie słyszy. Przez 3 dni nic nie je. Przez 3 dni nic nie pije. To jest obraz trupa. Ktoś, kto przez 3 dni nie wykazuje żadnych czynności życiowych, najprawdopodobniej jest człowiekiem martwym. On to przeżył. Bo faktycznie musiał tego doświadczyć. Bo musiał umrzeć w swoim radykalizmie. Musiał umrzeć w swoim wyobrażeniu Boga. Musiał umrzeć w swoim prześladowaniu chrześcijan. Musiał umrzeć w swoim poczuciu służby dla Pana. Jedno spotkanie z Chrystusem sprawiło, że umarł w całym swoim starym życiu. I potem przyjmuje chrzest. Zmartwychwstaje. I pierwsze, co robi, to biegnie do synagogi w Damaszku i głosi: Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. I ja tego doświadczyłem. On jechał do Damaszku po to, żeby owszem, pójść do tej synagogi, ale w tej synagodze prześladować chrześcijan. Przeżył śmierć. Przez chrzest zmartwychwstał i zaczął głosić, że Jezus Chrystus jest Bogiem. My często myślimy o chrzcie właśnie w takich kategoriach, że było takie wydarzenie, owszem, w naszym życiu. Nikt z nas tego nie pamięta, byliśmy dziećmi, ewentualnie jakieś zdjęcie, szczególnie dla młodszych, pozwala wspomnieć to wydarzenie. I tyle. Ale chrzest jest wydarzeniem tak fundamentalnym, że od tego momentu jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Od tego momentu Chrystus o każdym z nas mówi: to jestem ja. Proszę zwrócić uwagę na to, że pod Damaszkiem Jezus zwraca się do Szawła: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A Szaweł nie prześladował Jezusa. On prześladował chrześcijan, czyli sektę, która wyłączyła się z judaizmu i uznaje Jezusa za Boga. Ale Jezus go nie pyta: Szawle, dlaczego prześladujesz moich wyznawców? Jezus go pyta: dlaczego mnie prześladujesz? Bo każdy ochrzczony to jestem ja. W pełni utożsamiony z Nim. I Wigilia Paschalna jest właśnie takim celebracją. To jest najstarsza data, najstarsza celebracja, w czasie której chrzczono. I my również będziemy przeżywać chrzest. Ale również to jest moment, w którym na Wigilii Paschalnej każdy z nas odnawia swój własny chrzest. Jeszcze raz uświadamia sobie to wydarzenie. Ale nie tylko po to, żeby sobie go przypomnieć, ale po to, żeby przeżyć tą prawdę jeszcze raz w sobie. Bardzo konkretnie. To, że Jezus Chrystus umiera we mnie i we mnie zmartwychwstaje. Ta prawda była szczególnie widoczna w starożytności, kiedy chrzczono dorosłe osoby. I chrzest odbywał się nie przez polanie wodą głowy, ale przez pełne zanurzenie w basenie chrzcielnym. Przed takim zanurzeniem katechumen ściągał ubrania. jako znak tego, że zrzuca starego człowieka, tego człowieka pełnego grzechu. Stępował po 7 stopniach do basenu chrzcielnego. 7 stopni miało symbolizować 7 grzechów głównych. Basen chrzcielny był w kształcie albo krzyża, albo ośmioboku. Ośmiobok to jest, czy liczba 8, symbolizuje pełnię, ale pełnię plus 1. 7 to pełnia, a pełnia plus 1 to wieczność. To prawda nowego stworzenia. 7 dni Pan Bóg stwarzał świat, a 8 dzień to symbol nowego stworzenia, jeszcze piękniejszego. Bo właśnie w tym basenie chrzcielnym dokona się nowe stworzenie tego człowieka. I po 3-krotnym zanurzeniu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pełnym zanurzeniu, takim, w którym ojcowie Kościoła mówią, że ten katechumen musiał poczuć smak śmierci w ustach. Znaczy po prostu musiał być podtapiany i przytrzymywany tam chwilę pod wodą. I po takim zanurzeniu, które symbolizowało jego śmierć, był wynurzany, bo zmartwychwstawał. I wychodził na wschód po siedmiu stopniach, które tym razem miały symbolizować 7 darów Ducha Świętego. Bo wychodzi jako nowy człowiek, który żyje według Ducha. I tam zakładał białą szatę, symbol nowego człowieka, człowieka bez grzechu. My już dzisiaj w obrzędzie chrzcielnym nie widzimy tej symboliki tak wyraźnie. Ale to nie znaczy, że to dalej nie jest prawdą. Ten cały post to nie działanie w Wielką Sobotę. Ma nas przygotować właśnie do tego, żeby w Wigilię Paschalną jeszcze raz z całą mocą doświadczyć tego, że umarłem dla grzechu i że to jest moja jedyna prawdziwa śmierć. Ale że zmartwychwstałem z Chrystusem i że Chrystus żyje we mnie. Pozwólmy Chrystusowi wejść do naszej otchłani. On już tam będzie działał. On już w Wigilię Paschalną rozerwie te kajdany, wyprowadzi z nas. Tylko trzeba jednego. Otworzyć się na to działanie. A żeby to zrobić, trzeba zawiesić swoje działanie. Trzeba się zapytać, czy jesteś głodny Boga? Czy czekasz jeszcze na oblubieńca? Bo jeżeli czekasz, to przeżyj Wielką Sobotę, poszcząc i nie działając. Amen.